z czym podzielić się w rozważaniu. I muszę przyznać, że wyjeżdżając z domu, to myślałem o innym temacie, ponieważ nie myślałem, że będę służył tutaj jako pierwszy. I tak jak brat wspomniał, i kiedyś rozmawialiśmy, że ten pierwszy wykład to jest taka dość duża odpowiedzialność, nadaje ton pewnym dalszym może rozważaniom, chociaż brat tutaj już obszerny wstęp zrobił. Za podstawę rozważań chciałbym wziąć słowa, które są zanotowane w liście Filipian, do Filipian, 2:12-13. Przetoż moi mili, jakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w niebytności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Temat rozważania będzie zbawienie według upodobania Bożego. Brat wspomniał, że możemy być spokojni o nasz żywot po naszym poświęceniu. Lecz apostoł daje pewną przestrogę, że to nasze zbawienie sprawujmy z bojaźnią i ze drżeniem. O tym wspomniemy jeszcze. Apostoł Paweł, pisząc do Filipian, a zarazem przemawia do nas. Apostoł poucza nas, jak mamy sprawować nasze zbawienie oraz kto i w jaki sposób wykonuje w nas zbawienie. Gdybyśmy odczytali 14 werset, mówi: wszystko czyńcie bez szemrania i dodaje jeszcze bez czego? Bez posmarków. Że cokolwiek czynimy, żebyśmy czynili bez szemrania i bez posmarków. No głęboka jest to myśl, gdybyśmy tak wglądnęli w swoje serce, czy zawsze czynimy bez szemrania, czy czynimy bez posmarku. Jak często nam wiele rzeczy się nie podoba, jak często dochodzi, delikatnie mówiąc, określamy, do różnicy poglądów bądź sprzeczek. Na innym miejscu apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 9:15-16 odczytamy. Albowiem do Mojżesza mówi: zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlikuję. A przetoż nie zależy na tym, co chce, ani na tym, co bierze, ale od Boga, który się zmiłowywa. Tematem naszego rozważania jest, że zbawienie według upodobania Bożego. I apostoł tutaj mówi, że nie zależy na tym, co chce, ani na tym, co bierze, ale wszystko od Boga zależy. 20. I owszem, o człowiecze, któżeś ty jest, który spór wadzisz z Bogiem? I zali lepianka rzecie lepiarzowi, przedrzeź mnie tak uczynił? I zali nie ma mocy garcarz nad gliną? Tak wskazuje, że Pan ma moc nad człowiekiem. Inaczej mówiąc, Pan Bóg ma moc nad nami. Oznacza to, że zbawienie, którego możemy dostąpić, nie zależy od nas, ale jest to z wielkiej łaski. I apostoł Paweł też o tym wspomina w liście do Tytusa, 3:5. Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale według miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa, Zbawiciela naszego. Apostoł tutaj wyraźnie wskazuje, nie z uczynków możemy dostąpić naszego zbawienia, chociaż uczynki są wymagane, ale mówi, że tylko i wyłącznie przez Jezusa. I jest to wszystko, co możemy otrzymać, Nie jest to z nas, ale jest to z łaski. Zbawienie w małej mierze zależy od nas. W małej mierze. Chociaż w pewnej części, i byśmy inaczej, gdybyśmy chcieli popatrzeć, to w dużej. Ale dlaczego wspominam, że w małej mierze? Gdyby to zależało tak w dużej mierze, że to wszystko, do czego dochodzimy, zależy tylko i wyłącznie od nas, to byśmy bardzo urośli w co? W pychę. A pycha to jest stan bardzo niebezpieczny, bo mamy wiele przykładów w Słowie Bożym odnośnie pychy i tego stanu. Ojciec Niebieski naznaczył Jezusa, aby był Zbawicielem i przez Niego nasze zbawienie ma być dokonane. Przeczytajmy słowa w Ewangelii Jana, 3 rozdział, a werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bądź nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat zbawił przezeń. To są słowa naszego Pana, że po to przyszedł, aby cały rodzaj ludzki dostąpił wspaniałego zbawienia. Aby nas zbawił przez swoje usprawiedliwienie. Sami nie możemy sprawować naszego usprawiedliwienia, lecz możemy dostąpić tegoż usprawiedliwienia. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, a 18 wersecie mówi: Przetoż wtedy, jako przez upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Apostoł wyraźnie dowodzi, że przez jednego człowieka stał się człowiek, cały rodzaj ludzki w nieprzyjaźni z Panem Bogiem. I przez jednego, czyli przez Pana Jezusa, można dostąpić usprawiedliwienia. A więc zbawienie nasze jest, dość często mówimy, wybawieniem. Ale gdybyśmy powiedzieli, od czego? Od czego jest wybawienie? Moglibyśmy powiedzieć, od śmierci do czego? Do życia. Od grzechu do sprawiedliwości. I jeszcze coś może dla nas, o którym gdzie brat wspominał, że przemianę ludzkiej natury z ziemskiej na jaką? Duchową. I jest to, braterstwo, nasze wielkie zbawienie, o którym apostoł Paweł w liście do Filipian mówi. I pierwszym takim krokiem, aby dostąpić tego zbawienia, pierwszym takim krokiem dla naszego zbawienia była śmierć naszego Pana na Golgocie. On umarł za grzechy nasze. Musiała nastąpić śmierć. To, co wspominaliśmy, życie człowieka za życie człowieka. Życie człowieka doskonałego za życie człowieka doskonałego. O czym apostoł również wspomina w 1 liście do Koryntian, 15 rozdział, a 21 werset. Czy Pan Bóg mógł uczynić inny plan zbawienia? Dość często możemy stawiać sobie pytanie, czy Pan Bóg by mógł uczynić inny plan zbawienia? Czy też nie? Mógł. Mógł uczynić. Bo gdyby nie mógł, to nie byłby wszechmogący. Ale uznał, że ten sposób, ten plan zbawienia jest jaki? Najlepszy. I widzimy, moglibyśmy tu popatrzeć na wspaniałą ekonomię, że jeden człowiek umarł, a wielu doprowadzi do społeczności z Panem Bogiem. Lecz czy śmierć Chrystusa była wszystkim, co potrzeba do zbawienia? Czy wystarczyło życie za życie? Do życia na ziemi tak. Życie za życie zaspokajało co? Sprawiedliwość Bożą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 4:25, to mówi tak. Który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Zauważmy bardzo ważny szczegół. Pomimo, że boska sprawiedliwość została jak gdyby zaspokojona, lecz apostoł mówi, żeby rodzaj ludzki, a zarazem i my, mogli z tego skorzystać, to mówi, że musiał powstać z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Śmierć była potrzebna na zgładzenie grzechu, lecz dopóki był w śmierci, nie mogło nastąpić usprawiedliwienie. Gdy Pan Jezus powstał z martwych i wstąpił do nieba, to przedstawił swoje zasługi i przedstawił swoje zasługi za kogo? Za Adama. No to jeżeli zostały przedstawione, to braterstwo, my już jesteśmy zmartwychwstali. Za pierwszej kolejności za Kościół, czyli za nas, za wierzących wieku Ewangelii. Zasługi za świat nie były jeszcze przedstawione, bo czas na to jeszcze nie nadszedł. Gdybyśmy chcieli popatrzeć, braterstwo, na wspaniałe dzieło okupu, jest jedna rzecz, jest dwie rzeczy. Jest rzecz legalna, czyli zaspokojenie boskiej sprawiedliwości, i rzecz druga, jaka? Czynna. Żebyśmy mogli z tego co? Skorzystać. Dwie rzeczy. Ta zasługa Pana Jezusa w wieku Ewangelii mogła być przypisana ludziom, ale gdybyśmy powiedzieli, możemy powiedzieć dzisiaj, nawet z perspektywy czasu, że została tylko i wyłącznie przypisana niektórym osobom. I to tym, co odwracają się od grzechu, i to tym, co chcą służyć Panu Bogu. Jeśli to uczynimy, odwrócimy się od grzechu. Jeśli to uczyni człowiek, to znajduje się w miejscu, gdzie może być przyjętym przez Chrystusa i przedstawiony Bogu Ojcu. Zbawiciel nasz przypisuje nam swoje zasługi, pokrywając nasze niedostatki. I wtedy dochodzimy, braterstwo, do usprawiedliwienia. Dlaczego jest nam potrzebne to usprawiedliwienie? Co to jest takiego? Jest to coś, które jest nam potrzebne, aby Pan Bóg na nas popatrzył na jakich? Na doskonałych. I braterstwo, a jesteśmy doskonali? Nie. Ale w oczach Bożych możemy ujść za takich, kiedy zasługi Chrystusa zostaną nam przypisane. No ale idąc tym tokiem, to po co Pan Jezus przypisuje nam swoje zasługi? No a co nam takiego przypisuje? Co nam to? Może popatrzmy, czego nam nie przypisuje. Braterstwo, nie przypisuje nam niebiańskiej natury, chociaż taką możemy co? Uzyskać. Nie przypisuje nam nieśmiertelności, chociaż taką możemy mieć, otrzymać. I nie przypisuje nam bezpośrednio prawa do życia wiecznego, chociaż w przyszłości możemy żyć wiecznie. To wszystko można otrzymać od Ojca przez moc Ducha Świętego. Ale czy daje nam swoją sprawiedliwość? Mówimy, że usprawiedliwia. Przypisuje swoich zasług. Czy daje nam swoją sprawiedliwość? Też jest, braterstwo, problem. Jeżeli gdyby nam dał swoją sprawiedliwość, to sam by był jaki? Jeżeli ja jestem sprawiedliwy i dam swoją sprawiedliwość komuś, to ja tej sprawiedliwości co? Nie mam. Zauważmy, co wspominaliśmy wcześniej. Życie za życie. Pan Jezus stracił co? Życie doskonałego człowieka. A więc powstaje pytanie, co Pan Jezus nam daje? Co nam udziela ze swoich zasług? 20 stuleci temu Pan Jezus zaspokoił wymaganą sprawiedliwość, moglibyśmy powiedzieć, względem rodzaju ludzkiego. Życie za życie, równoważna cena, okup został złożony. Lecz Pan Jezus nie zastosował zasług tego życia, tego okupu za cały świat, czyli za każdego ze świata, czyli inaczej nie zastosował tego na korzyść świata. Ani też nie zastosował tej zasługi za Kościół w tym znaczeniu, aby się jej pozbył. Ale co czyni? Lecz zasługi swojej ofiary przypisuje. Czyli zasługi są u Niego, ale są przypisane tym, co chcą przystąpić do Niego. Tym, co chcą przystąpić do Ojca. I przypisuje tyle, aby uczynić ich zupełnie kompletnym, doskonałym. Ich mam na myśli, aby uczynić nas zupełnie doskonałymi do tego stopnia, aby Ojciec Niebieski popatrzył na nas jako na doskonałych. Bo doskonali nie jesteśmy, ale możemy być, jeśli Pan Jezus przypisze nam ze swoich zasług. Aby Pan Jezus to uczynił, no może jeszcze byśmy wspomnieli, jaki jest cel takiego postępowania. Aby Pan Jezus nas uczynił ofiarę. Podkreślam, aby Pan Jezus uczynił z nas ofiarę. Bo dość często mówimy, że my z siebie robimy, składamy ofiarę. Ja tutaj wspominam, aby Pan Jezus, jako najwyższy kapłan, uczynił z nas ofiarę. I gdy się nawet wgłębimy w te słowa dość często, które cytujemy, z listu do Rzymian, 12 rozdział i 1 werset, proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Kiedy nasza ofiara stanie się przyjemna Bogu? Przed przypisaniem zasług czy po przypisaniu? Po przypisaniu zasług. Cel przypisania zasług nie jest w celu, aby otrzymać życie wieczne na ziemi. Chociaż niektórzy może upatrują takiego celu, aby żyć wiecznie na ziemi. Lecz nie jest to celem przypisania. Ale po to, aby będąc usprawiedliwieni zasługą Pana, stawiać właśnie swe ciała ofiarą przyjemną Panu Bogu. Aby Pan Jezus nas uczynił ofiarę przyjemną Panu Bogu. Ale ta ofiara nie jest nasza indywidualna, ale ta ofiara jest jako całe ciało Chrystusowe. Żeby Pan Jezus nas uczynił jednym ze członków swego ciała. Wtedy dopiero może ta ofiara być przyjemna Bogu. Sami, braterstwo, nic czynić nie możemy. Sami możemy tylko chcieć być ofiarą, a resztę zależy wszystko od najwyższego kapłana. Jeśli my zechcemy być ofiarą. No nie chciałbym tutaj, może w cienie przybytku odnośnie przedstawionych tych dwóch kozłów, które mogły stać się ofiarą. Lecz całego rytuału dokonywał kto? Najwyższy kapłan. Tak, braterstwo, tylko na marginesie chciałbym wspomnieć, że całego dzieła ofiarowania dokonywał najwyższy kapłan. Czyli poza figurze tego dokonuje Pan Jezus. My możemy chcieć, ale dokona najwyższy kapłan. Przykładem, braterstwo, może takim innym procesu ofiarowania jest dla nas wódz, dokończyciel wiary, Pan Jezus. Pan Jezus przyszedł na świat, by stać się Zbawicielem. W Ewangelii Łukasza mamy wspomniane, iż się wam dziś narodził kto? Zbawiciel. Ale powstaje pytanie, lecz czy był wtedy już Zbawicielem, kiedy się narodził? Był przewidziany w perspektywie, że takim Zbawicielem będzie, bo w tym celu się narodził. Ani nie był Pan Jezus, gdy miał 30 lat życia, lecz dopiero wtedy, kiedy się poświęcił, będąc ochrzczony przez Jana w Jordanie, gdzie Jan otrzymał widoczny znak od Ojca, że Pan Jezus poświęcił się na ofiarniczą służbę i że to poświęcenie zostało przyjęte. I właśnie potwierdzeniem tego przyjęcia był Duch Święty, którego Pan otrzymał, a Jan widział w postaci gołębicy. Wtedy Pan Jezus stał się w rzeczywistym znaczeniu Zbawicielem. Nie już w perspektywie, ale wtedy rozpoczęło się już wielkie dzieło zbawienia. Każdy uczynek od tego czasu był wypełnieniem Jego przymierza ofiary. Pan Jezus zobowiązał się poświęcić swoją ludzką naturę ze wszystkimi jej przywilejami, by mógł przeprowadzić zamiary Ojca Niebieskiego. Pan Jezus był sprawiedliwy, a więc miał prawo do ludzkiego, doskonałego życia. Ale to prawo do życia złożył w ręce boskiej sprawiedliwości. My również, drodzy braterstwo, jesteśmy zbawieni. Lecz tak jak ten apostoł w tym wersecie tematowym wspomina, według upodobania naszego? Bożego. Według upodobania Bożego. Podlegamy podobnym warunkom, jakim Pan Jezus. Lecz nasze słabości, niedoskonałości przykryte są szatą sprawiedliwości naszego Odkupiciela. Od chwili poświęcenia się Panu nasze grzechy są przykryte. Nasze grzechy są przykryte krwią Chrystusową. I właściwie byśmy mogli powiedzieć, od tego momentu nowe życie się rozpoczyna. Od tego momentu rozpoczyna się rozwijać w nas nowe stworzenie. Gdy Ojciec Niebieski przyjmuje nasze poświęcenie, śluby, które składamy, udziela właśnie nam Ducha Świętego, tej mocy potwierdzającej, że jesteśmy przez Niego uznani. Lecz otrzymanie Ducha Świętego nie jest wypełnieniem naszej nadziei. Lecz tak jak apostoł wspomina w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, a od 21 i 22 werset. A ten, który z nas otwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest, który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w serce nasze. Zadatek Ducha w serce nasze. Od tego czasu musi następować rozwój, żeby ten zadatek, ta mała iskra w nas dokonała wielkiego dzieła. Jakiego dzieła? To apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, cały czas mówi o działalności Ducha Świętego w nas. I mówi, że przez to możemy dostąpić spłodzenia z Ducha i możemy do Pana Boga zwracać się jako do Ojca. Bo jeśli nie mamy Ducha Świętego, to nie mamy prawa zwracać się jako do Ojca. Mówi ten, że Duch poświadcza Duchowi naszemu. Dzieło ofiary ma postępować w codziennym naszym życiu. Dopełnienie ofiary następuje przy śmierci. Pan Bóg chce, abyśmy z tej strony zasłony dbali o to, aby być szczególnie świętymi. I tak też apostoł pisze w swoim liście do Efezjan w 1 rozdziale i 4 wersecie. Jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego. Jako nas wybrał w kim? W Nim. Czyli w kim? W Chrystusie. Braterstwo, dalej patrzmy na to, że my nic bez Chrystusa nie możemy znaczyć w oczach Bożych. Że jeśli zostaliśmy wybranymi, to zostaliśmy wybranymi w Nim, w Chrystusie. Jak również tenże apostoł w 4 rozdziale listu do Efezjan, 12 werset, mówi o szczególnej naszej pracy. Mówi ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego. Że nasza praca ma być ku spojeniu świętych, ku budowaniu ciała Chrystusowego. Ponieważ jeden członek drugiemu członkowi ma być pomocny, dodawać otuchy, posiłku. I ja myślę, braterstwo, że nasza społeczność tutaj jest ku spojeniu świętych, ku budowaniu tego wspaniałego ciała Chrystusowego. W psalmie 55 wersecie mamy wspomniane, że zgromadźcie mi świętych, którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze. Od nas, braterstwo, zależy, jak wykonujemy to dzieło, jak wykonujemy dzieło ofiarowania. Od nas zależy, do jakiego stopnia pomagamy w zgromadzaniu świętych do Boga. Ku spojeniu świętych. To od nas zależy. Ponieważ Pan nam pozostawił to dzieło. I powstaje pytanie. Czy wykorzystujemy sposobności, wielkie lub małe, w sprawie Pańskiej? Czy czasami nie kierujemy się własną wolą? Czasami nie będę czynił tego, bo moje zdanie w tej sprawie jest inne, chociaż inni zupełnie inaczej to widzą. Ktoś inny mógłby powiedzieć, jakże ja mam robić, kiedy nie ma sposobności? Jeśli nie widzimy sposobności, bądź jeśli nie chcemy zobaczyć sposobności, a takie są, to Bóg nam ich ciągle dawał nie będzie. Użyje kogoś innego, co będzie widział te sposobności. Lecz my, braterstwo, możemy je utracić. Wielkie błogosławieństwo i możemy utracić nagrodę za tą usługę. Kaznodzieja w 5 rozdziale, a 4 wersecie mówi: lepiej nie ślubować, niż poślubiwszy nie oddać. Dość często apostoł nawołuje, wspomnijcie na dni pierwsze. Część z nas, braci, tutaj siedzi, co już ten ślub poświęcenia uczynili daleko, daleko do tyłu. Wspomnijmy na entuzjazm, zapał. I nagle coś gaśnie. A kaznodzieja przestrzega, że lepiej nie ślubować niż poślubiwszy, a nie oddać. Przypomnijmy sobie, co myśleliśmy wtedy. Pan oczekuje na wypełnienie naszych ślubów. Jeśli oddawanie naszego życia, tego, co ślubowaliśmy, nie jest dobrowolne, to co? To Pan się może o to upomnąć. Wtedy Pan upomni się,
I apostoł Paweł w pierwszym liście Koryntian, 5 rozdział, 5 wersecie o takim wydarzeniu wspomina. Oddajcie ciało szatanowi na, aby kto był zachowany? Duch. Czyli aby nowe stworzenie jeszcze żyło. Czyli mogą przyjść pewne trudności, doświadczenia, ale to tylko wyłącznie, aby był zachowany duch. Lecz jeśli dalej się byśmy opierali, nie wykonując tego, co obiecaliśmy, to dla nas może oznaczać co? Pochwałę? To może oznaczać stan beznadziejny. I tak też Pan Jezus w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, a 28 werset mówi. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej się bójcie tego, który może i duszę, i ciało zatracić. Zauważmy, że trzeba czuć respekt przed którym ślubowaliśmy. Że trzeba, jeżeli coś przyrzekliśmy, to trzeba to oddać. Bóg sprawuje w nas zbawienie. To oznacza, że do tego dzieła zbawienia, że tego dzieła zbawienia nie rozpoczęliśmy sami, ale do tego dzieła zostaliśmy zaproszeni, aby ubiegać się o chwałę, cześć, nieśmiertelność z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Pan Bóg uplanował tą całą rzecz i On na nas oddziałowuje poprzez swoje obietnice, swoją opatrzność w codziennym naszym życiu. Pan Bóg sprawuje wielkie dzieło. Wielkie dzieło zbawienia w nas, bo powołał nas i to powołaniem, niebiańskim powołaniem, do wielkich zaszczytów. Myślę, że to jest wspaniała rzecz, tylko od nas zależy, czy tego chcemy skorzystać. To zostało wystawione, ale jeśli chcemy skorzystać, wstąpić w ślady naszego Pana, Wodza i Dokończyciela wiary, to apostoł mówi, sprawujcie zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem. Dlaczego taka przestroga? Dlaczego jest taka przestroga? Żebyśmy w tej drodze nie byli zapewni siebie. Że ja już coś uchwyciłem, ja najlepiej rozumiem, i to, co ja wybrałem, jest już najlepsze. Musi być bojaźń. Ale spróbujmy popatrzeć na to. Co apostoł chciał to powiedzieć? Dość często, jeżeli ktoś z ludzi jest powołany na zaszczytne w dzisiejszym życiu, w dzisiejszym świecie stanowisko, dość często mówi, że przejmuje to stanowisko z bojaźnią, z drżeniem, albo inaczej z wielką odpowiedzialnością. I myślę, że tutaj apostoł mówi, że to jest wielka odpowiedzialność, do czego się przyłożyli swoją rękę. Już nie ma możliwości oglądać się do tyłu. Trzeba pracować, jakby od nas to wszystko zależało. Mieć wielką odpowiedzialność, wierność, pilność i aktywność w życiu cielesnym. Tak? No jaką? W życiu duchowym. Bo Pan Bóg od nas tego oczekuje. Ponieważ braterstwo przed nami jest możliwość otrzymania chwały, czci i nieśmiertelności. Czasami dzisiaj jest nam sobie ciężko to wyobrazić, kiedy widzimy wspaniałość życia współczesnego. Ale to jest. I to, czy my chcemy z tego skorzystać, to od nas zależy. Jest coś wspaniałego przygotowane, o czym apostoł mówi, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani co na umysł, na serce ludzkie nie wstąpiło. No ale ktoś mógłby powiedzieć, ale ja jestem tak niedoskonały, często upadam, no jakże ja mogę to otrzymać? myślę, że pocieszające słowa mamy przez apostoła dane w pierwszym liście Jana, 2:1. Dziateczki, nie grzeście, ale jeśli by ktoś zgrzeszył, to co? Mamy orędowników. Czyli mamy, braterstwo, pomoc, która może się wstawić za nami. Że to, co podjęliśmy, możemy do końca wykonać. Dlatego uczyńmy nasze powołanie i wybranie pewne. Abyśmy to umieli z bojaźnią i ze drżeniem sprawować to zbawienie, do którego też zaciągnęliśmy, abyśmy mogli znaleźć się w przyszłości w tym ciele Chrystusowym jako jeden z członków. Tego braterstwu życzę, jak i sam pragnę.
Dziękujemy bratu. Chciałbym odczytać werset, który już był czytany, który jest wersetem dzisiejszej manny, ale chciałbym go przeczytać w całości. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Kochani braterstwo, cierpienie jest jedno. Cierpienie jest na wskutek grzechu Adama. Natomiast dla nas, którzy poświęcili się Panu na służbę, cierpienie ma dwa znaczenia. Może być od nas niezależne, które przychodzi na nas i któremu podlega także cały świat. Ale jest też cierpienie, na które sami się zdecydowaliśmy. Poświęcając się Panu na służbę, wchodząc do wody, sami zdecydowaliśmy się, aby cierpieć dla Chrystusa. W jakim celu? W jakim celu nasz Pan był zdecydowany na to, aby cierpieć, aby w cierpieniu umierać? Po to właśnie, kochani, że przez dobrowolne cierpienie zwyciężył grzech, przez dobrowolne cierpienie zwyciężył śmierć. Nasuwa mi się taki przykład żołnierza, który niósł tajemnicę wojskową. Został złapany do niewoli i miał tajemnicę, której nie mógł ujawnić. Był prześladowany, był torturowany, ale nie poddał się. Został na koniec zabity, ale nie wyjawił tej tajemnicy. Ci, którzy go prześladowali, uznani, że mimo iż on umarł, to był on zwycięzcą. I myślę, że tak samo jak nasz Pan, który dobrowolnie złożył swoją ofiarę i to ofiarę męczeńską, dobrowolnie zdecydował się na cierpienie, przez to właśnie zwyciężył śmierć, przez to dał nadzieję wszystkim ludziom na to, aby gdy zmartwychwstaną, aby mieli możliwość naprawienia i aby ta śmierć nad nimi już nie miała mocy. Przez to i my, pijąc tą krew, będąc uczestnikami kielicha, przyłączamy się do cierpień naszego Pana i stąd też sami dobrowolnie decydujemy się na to, aby poświęcić się Panu.